Gdy w tym roku przygotowania do świąt trwały w najlepsze, kiedy w kuchni u mnie w domu unosiły się różne zapachy, kiedy Ania się tam krzątała, ja zrobiłem to, co wielu mężczyzn o tym marzy w trakcie świąt i wycofałem się na z góry upatrzoną pozycję do swojego gabinetu. Miałem dobrą wymówkę ku temu, żeby się wydzielić, ponieważ pracowałem nad świątecznym kazaniem. I może odsłonię nieco, jak to się odbywa przed tymi, którzy nie przygotowują kazań, a myślę, że tak patrzę po braciach, którzy stają tutaj czasem z przodu, że też tak mają, jak i ja, że niestety to nie jest taki proces, że jak tylko zamkniemy za sobą drzwi do naszej komory, to zstępuje na nas natchnienie, siadamy, kładziemy ręce na klawiaturze i kazanie się przygotowuje, albo łapiemy długopis. Tak to się niestety, a może istety, nie odbywa. Jest to praca, jest to czas spędzany z Bogiem. Ale ja w tym roku, kiedy rozmyślałem nad tym, czym dzielić się ze Słowa Bożego w tę świąteczną niedzielę, nie wiem, coś mnie podkusiło, żeby sprawdzić, czy w międzyczasie coś się na świecie ważnego nie wydarzyło, czy jakiś kataklizm się nie wydarzył, czy jakieś rządy nie zostały obalone, czy jakieś wielkie promocje może są na karpie na przykład. I zrobiłem sobie taką prasówkę, zajrzałem do internetu i może nie powinienem wymieniać nazwy, ale cóż to, wybaczcie mi, bo są święta. Zajrzałem na portal gazeta.pl i głównym newsem w tej gorączce przedświątecznej, kiedy ludzie się przygotowują, pierwsza informacja, jaka mi wyskoczyła, artykuł pod tytułem "Już nie myję okien dla Jezusa i nagle okazało się, że święta są fajne". To nie tak, że ja szukałem takiego artykułu. To jest pierwsza, najważniejsza informacja, jaka mi się pojawiła w tym czasie. To było parę dni temu. To był główny news, najważniejszy artykuł. Najważniejsza wiadomość, jaką redakcja chciała się podzielić z dziesiątkami tysięcy internautów, którzy zaglądają na ten portal. Już nie myję okien dla Jezusa i nagle okazało się, że święta są fajne. Kiedy to zobaczyłem, westchnąłem, przewróciłem oczami, tak, że aż mnie w czaszce coś tam z tyłu zabolało, ale potem wróciłem do tego. Postanowiłem przeczytać ten artykuł, bo byłem ciekaw, cóż takiego serwuje się ludziom w tym czasie, jako najważniejszą informację, do czego się zachęca ludzi, co się sieje w ludziach w tym czasie. Pozwólcie, że fragment z tego artykułu wam odczytam. To nie był w ogóle długi artykuł. Tam była taka pewna bohaterka, pewna kobieta, która po prostu cierpi, wymyśla, co by w święta, marzy o tym, żeby się rozchorować, żeby nie brać udziału w tych wszystkich przygotowaniach. I czytamy tam tak. To są jej słowa. Ponieważ lubię świąteczne komedie romantyczne i widok ubranej choinki, głowiłam się, dlaczego zamiast się cieszyć, fantazjuję o jelitówce. Doszłam do wniosku, że w sumie to do świąt nic nie mam. Tylko nie odpowiadają mi w takiej oprawie, jaka została mi narzucona przez opresyjną rodzinę, represyjne, patriarchalne społeczeństwo i skostniałą tradycję. Zaczęłam się zastanawiać, co zrobić, żeby z tego całego świątecznego potrzasku wyjść obronną ręką, zadowolona i bez poczucia winy. Dziś, zamiast ganiać po sklepach z wywieszonym językiem za wszystkimi rzeczami, które trzeba dokupić, bo inaczej Boże Narodzenie się nie wydarzy, siedzę z dziećmi w piżamie i oglądam Kevina. Już nie myję okien dla Jezusa, tylko układam puzzle lub robię wieżę z klocków, albo idę do kina. Zamiast szorować fugi w łazience, wypijam wino z koleżankami, a zamiast doglądać pieczonych mięs, zjadam bez wyrzutów sumienia zamówioną pizzę na kanapie w nieposprzątanym domu. I we wnioskach artykułu i nagle się okazało, że święta są fajne. Święta i wszystko to, co przed nimi. A w przyszłym roku może w końcu wyjadę na gwiazdkę w góry i zamiast jeździć po zakorkowanych w świątecznej gorączce mieście, będę jeździć na nartach i sankach. święta okazało się, że są fajne. Totalne nieporozumienie. Jaki jest wydźwięk tego artykułu? Okazuje się, że bez Jezusa te święta mogą być całkiem fajne. Całkowite wypaczenie sensu tego, co świętujemy. Zero refleksji. I oczywiście nie chodzi o mycie okien dla Jezusa w te święta, ale o to, żeby zatrzymać się, żeby pomyśleć o tym, że oto prawdziwa światłość, to co dzisiaj było już czytane, wspominane z tego miejsca, że oto prawdziwa światłość przyszła na ten świat, aby nikt nie musiał pozostawać w ciemności, nawet w mieszkaniu z nieumytymi oknami. A co za niezrozumienie. Wiecie, ludzie w tym świecie nie chwytają sensu świąt Narodzenia Pańskiego. Ba, ludzie w tym chrześcijańskim przecież kraju nie rozumieją istoty wcielenia Syna Bożego. A my, ja i ty, który jesteś dzisiaj tutaj w kaplicy, miałeś czas porozmyślać, ucieszyć się pierwszym przyjściem Mesjasza? Czy udało ci się w tym roku uchwycić głębiej sens tych wydarzeń? Zachwycić się darem zbawienia, odkryć coś więcej, może coś nowego, co wcześniej wymykało się twojej uwadze? Mam nadzieję, że tak. Pomocne były nam rozważania, które ci, którzy chcieli, nikogo nie sprawdzaliśmy, nie rozliczaliśmy z tego, ale przez 24 ostatnie dni pastor proponował nam krótkie rozważania związane z osobami, z miejscami, które brały udział, były gdzieś związane z historiami o narodzeniu naszego Zbawiciela. I wiecie, my unikaliśmy określenia rozważania adwentowe. Mówiliśmy, ja wysyłałem wam rozważania przedświąteczne, bo adwent, tak w naszych ewangelikalnych uszach tak brzmi zbyt tradycyjnie, bo kościoły tradycyjne używają języka łacińskiego, a adwent to jest łacińskie słowo. Ale gdy rozmyślałem, wiecie, nad Słowem Bożym w kontekście przyjścia na ziemię Jezusa, Zbawiciela świata, postanowiłem dzisiaj, tej niedzieli, mówić właśnie o adwencie. I przesłanie na dziś jest takie, że każdy z nas powinien nastawić się na adwent. Roboczy tytuł dzisiejszego kazania brzmiał, potem się zmienił, czekajmy na kolejny adwent. I może to dziwnie zabrzmieć, ale zaraz to wyjaśnię. Bo adwent po łacińsku oznacza przyjście. Słowo adwent oznacza przyjście. Czas adwentu jest czasem rozmyślania o przyjściu Jezusa Chrystusa. A co za tym idzie, jest czasem przygotowania się na to przyjście. I dlatego w takim powszechnym użyciu adwent oznacza czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Tak się wielu ludziom to kojarzy. Są różne tradycje, różne zwyczaje, różne ryty liturgiczne. Wiem, że jedni tam świeczki odpalają, w Skandynawii mają inne jakieś przyzwyczajenia. Najróżniejsze są tutaj w związku z tym pomysły, jak się przygotować. Ale adwent oznacza po prostu czas przygotowania na przyjście Jezusa. I pragnę was zachęcić, abyśmy o tym pomyśleli w tym świątecznym dniu. I ja rozumiem, że święta Bożego Narodzenia budzą mieszane emocje. Nawet, a może i przede wszystkim, wśród wielu chrześcijan. I wiem, że z dobrych pobudek wielu bojkotuje wszelkie przejawy świętowania. Wszakże przywykliśmy już, że my, prawdziwie biblijnie wierzący, musimy iść pod prąd, prawda? Zwyczaj to, co się powszechnie dzieje, to jest złe. Więc jak rozumiecie, w pierwszym liście Jana czytamy, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Więc teraz, jeżeli cały świat gdzieś wspomina, to znaczy, że tak odruchowo czujemy, że coś jest nie tak. Jakże teraz, gdy od października wystawy sklepowe trąbią o Bożym Narodzeniu, w miastach pojawiają się dekoracje świetne i tak dalej i tym podobne, jak mogłoby to być coś dobrego? Gdzieś odzywają się w nas te nasze protestanckie korzenie i wielu decyduje się nie nie świętować. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej w okresie przedświątecznym pojawia się tekstów, nawet wśród osób widzących siebie w roli duchowych, przywódców typu: dlaczego nie obchodzę świąt Bożego Narodzenia? Ja z roku na rok coraz więcej widzę tego typu wpisów, a potem niżej w komentarzach zazwyczaj są kłótnie i spory i wyrzucanie sobie różnych rzeczy. Więc spokojnie, ja dzisiaj nikomu nie powiem: musisz świętować Boże Narodzenie. Ale o ile nikomu tego nie powiem, o tyle każdemu chciałbym powiedzieć dzisiaj: bądź gotowy na Adwent, na przyjście Jezusa Chrystusa. Bo On przyszedł raz i On przyjdzie drugi raz. To jest pewne właśnie z tego powodu, że w tych dniach wspominamy Jego pierwsze przyjście. Fakt historyczny. Miałem wiele przeróżnych myśli, gdy w tym roku rozmyślałem nad istotą tych wydarzeń, nad ich niezwykłością, nad doniosłością, ale to, co było niejako klamrą moich przemyśleń, to spostrzeżenie, że Bóg wynagrodził tych, którzy faktycznie czekali na przyjście Mesjasza. Jest wiele analogii między okresem poprzedzającym przyjście Jezusa w Betlejem a naszymi czasami. Bóg zapowiadał setki lat wcześniej przez swoich proroków, że pośle Mesjasza na ziemię. Cały szereg tekstów moglibyśmy przywołać. Dzisiaj podczas uwielbienia z Księgi Izajasza, jeżeli dobrze kojarzę, były czytane fragmenty, które o tym mówiły. Izajasz, 600-700 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa, setki lat wcześniej było to zapowiedziane. W jednej z kolęd wśród nocnej ciszy śpiewamy: ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. W grudniowych rozważaniach widzieliśmy wyraźnie, że Bóg wynagrodził tych, którzy faktycznie wyglądali Zbawiciela. Kto tam był? Pasterze, prorokini Anna, o której rozmyślaliśmy, wdowa w podeszłym wieku, Symeon, sprawiedliwy, bogobojny człowiek. To tylko przykłady. Symeon we wnoszonym do świątyni maleńkim Jezusie rozpoznał Zbawiciela świata. Od dawna czekał na tę chwilę. Czytamy w Łukasza słowa Symeona: teraz, wszechwładny Panie, zgodnie z Twoim przyrzeczeniem, zwalniasz swego sługę w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom. Okazuje się, że odnotowani w Ewangelii są nie ci, którzy najwięcej znaczyli, ale ci, którzy naprawdę wyglądali Zbawiciela, którzy czekali na Jego przyjście. Pomyślmy o tym. Jest taki piękny fragment Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale czytamy o takim ciekawym wydarzeniu, kiedy Pan Jezus się rozradował. 10 rozdział od 21 wersetu, Słowo Boże mówi: w tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Na osobności zaś zwrócił się do uczniów: szczęśliwe oczy, które widzą to, co widzicie. Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Dla Boga ważne jest to, co w sercu, a nie to, co na ustach. 4 dni temu, czyli 21 grudnia, mogliśmy w rozważaniach przeczytać o duchowej elicie Izraela i pastor dzielił się z nami swoją refleksją. Pozwólcie, że odczytam fragment. Myślę, że kapłani i znawcy prawa po prostu w ogóle na Mesjasza nie czekali. Oczywiście w czasach rzymskiej okupacji wyczekiwanie na nadejście obiecanego Mesjasza było w społeczeństwie izraelskim godne pochwały. Większość ludzi dla tak zwanej poprawności politycznej deklarowało taką postawę. Ale żeby zaraz tą myślą żyć na co dzień? Kapłani znali proroctwo o miejscu jego narodzin. Zapytani dali właściwą odpowiedź. I tyle. Byli w życiu nieźle ustawieni. Mesjasz był im raczej niepotrzebny. Jego przyjście mogło im popsuć szyki, a tego nie chcieli. Oficjalnie w świątyni cytowali mesjańskie obietnice i wyrażali nadzieję na ich spełnienie. Ale w praktyce były to słowa bez pokrycia i tylko jakaś religijna poza. Ilu dzisiejszych chrześcijan naprawdę wyczekuje powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa? W teorii wciąż sporo. Chociaż badania społeczne wskazują, że z roku na rok ta liczba maleje. Wciąż jest to w dobrym tonie, aby chrześcijanin wierzył w powrót Chrystusa. Lecz czy nie jest to już wiara martwa? Ilu z nas szczerze pragnie, by Pan Jezus jak najszybciej powrócił? Ilu chrześcijan uwzględnia powrót Chrystusa, układając swoje plany życiowe? Czy żyjemy na co dzień adwentem, przyjściem Pana? Choć od tych zapowiedzi, które mamy spisane, mija blisko 2000 lat, to widzimy, że i wcześniej mijały setki lat. I to, co zostało zapowiedziane przez słowo, przez usta proroków, kiedy Bóg przemawiał do ludzi, do swojego ludu przez usta proroków, to się wydarzyło. To, że już raz przyszedł na świat, to, że wypełniło się co do joty, to, co było zapisane w pradawnych proroctwach, cały szereg zdarzeń miał miejsce, aby się wypełniły pisma. Właśnie dlatego, że już raz przyszedł, możemy być pewni tego, że On przyjdzie kolejny raz. On to bardzo wyraźnie i wielokrotnie zapowiadał. Wyraźniej niż to robiły proroctwa Izajasza. A one się wypełniły. Ludzie jednak wyczekiwali Go. Dlatego wciąż porusza moje serce to, co powiedział Jezus. W Jana w 14 rozdziale czytamy: nie ulegajcie trwodze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To są słowa Jezusa. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. On przyjdzie. On to powiedział bardzo wyraźnie. Nie mówił tego w przypowieści, nie mówił tego w taki sposób, że powinniśmy teraz tu rozkminiać znawców prawa, zebrać jakichś tam ekspertów. On powiedział to wprost, że On przyjdzie. On przyjdzie, ponieważ już raz przyszedł. On przyjdzie, ponieważ wyraźnie to obiecał. Jednak zdaje się, że Jezusa w tym kontekście martwiła pewna kwestia. Jeden ze smutniejszych wersetów, jak dla mnie, w moim osobistym rankingu najsmutniejszych wersetów, to jest gdzieś w pierwszej piątce, to są słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału, 8 werset. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tak się Jezusowi do uczniów powiedziało. Wylał to, co było w jego duszy. To pytanie, które gdzieś go smuciło. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Podczas Adwentu. Czy wierzysz? Czy wyszekujesz tego dnia? Nie tyle na poziomie deklaracji, ale czy to wpływa na twoje życie? Czy jesteś przygotowany? Czy czekasz na Adwent? W jaki sposób być gotowym? Pytanie Jezusa o wiarę jest powiązane, i widzimy to w kontekście, z modlitwą. Ponieważ ten 18 rozdział, z którego odczytaliśmy to pytanie Jezusa, on rozpoczyna się od takich słów. Słowo Boże mówi: opowiedział im też przypowieść o tym, Jezus opowiedział uczniom, opowiedział im przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. A więc nasza wiara i gotowość na powtórne przyjście Pana, ona jest ściśle związana z trwaniem w modlitwie. To jest podstawa życia duchowego chrześcijanina. Pamiętacie, jak Jezus bojował w modlitwie w Getsemane, kiedy był w tym ciężkim boju, w trudnej godzinie? Jezus powtarza uczniom, co on tam powtarza? Módlcie się, czuwajcie. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale znajdujemy tą historię od 40 do 46 wersetu. Czytamy, że Jezus po przybyciu na miejsce powiedział: módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Sam odszedł od nich mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się. I czytamy, jak bojował w tej modlitwie, o co się modlił. Ale wiemy, że kiedy wrócił do nich, w 45 wersecie czytamy, że gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. A Jezus do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Ten dzień się zbliża. I niech wspominanie pierwszego przyjścia, tego w Betlejem, niech wspomnienie tego pierwszego przyjścia rozpala w nas tęsknotę za powtórnym przyjściem. A ta tęsknota niech ma przełożenie na to, jak żyjemy. Nie na poziomie świątecznych deklaracji, bo Bogu nie zależy na pięknych słowach. On nas wzywa do gotowości. On nas wzywa do działania. On wzywa nas do pracy w swojej winnicy. Bo żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Hej, ja wiem, że mamy święta. Ale to jest idealny czas, żeby o tym pomyśleć, że Bóg ma dla nas zadanie. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale od 28 wersetu znajdujemy taki krótki pasus, któremu redakcja Słowa Nowego Przymierza nadała trafny tytuł: Lekcja Jezusa o wypełnianiu woli Ojca. Pozwólcie, że sięgniemy do tego tekstu. Bo w kontekście widzimy, że działo się to w świątyni. W 21 rozdziale, w 23 wersecie czytamy, że Jezus, gdy przyszedł do świątyni i zaczął nauczać, podeszli do Niego arcykapłani i starsi ludu i zadawali Mu różne pytania, chcieli Go oczywiście zdyskredytować, jak to uczeni w piśmie. I właśnie w kontekście tych wydarzeń, kiedy Jezus był w świątyni, kiedy ich nauczał, kiedy oni do Niego przyszli, ci starsi ludy i arcykapłani, Jezus zwraca się do nich w 28 wersecie, to czytamy: jakie jest wasze zadanie? Przepraszam, zdanie. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział: idź, popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział: nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział: dobrze, panie. I nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Nie było to trudne zadanie chyba. Myślę, że i my byśmy sobie poradzili z takim pytaniem. I oni dobrze odpowiedzieli. Pierwszy, stwierdzili, a Jezus na to: zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, i mu nie uwierzyliście, a celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, nawet gdy to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i nie uwierzyliście mu. Jakże pięknie by było, by zastał nas gotowymi, Jezus, kiedy powróci, by przyszedł, kiedy trudzimy się nad tym, kiedy głowimy się nad tym, jak zanieść dobrą nowinę o zbawieniu kolejnym osobom. Jak opowiedzieć innym o tym, że Jezus nadchodzi i co dla nas uczynił. W tych dniach wiele rozmyślaliśmy o tym, jaka wspaniała historia miała miejsce w Betlejem. Ale to nie koniec. Chciałbym to powiedzieć, że najlepsze jest dopiero przed nami. Pan Jezus nie poświęcał swojej służbie uwagi temu, żeby apostołowie świętowali Jego urodziny. To prawda, taki jest fakt. Nie widzę w Ewangelii opisu, żeby tort mu przygotowali, żeby prezentami się wymieniali, opłatek łamali między sobą, żeby w jakiś sposób to, żeby Marię zaprosili, razem urządzili mu urodziny. Dlatego ja też nie bardzo lubię wdawać się w spory dotyczące świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy twierdzą, że Bóg nie nakazał nam tego wydarzenia świętować i nie chcą tego robić. Zostawiam wam wolną wolę, macie, to nie ja wam daję, Bóg nam daje wolną wolę. Okej, ja wspominam te wydarzenia, ponieważ wszystko, co dotyczyło Jezusa, jest cenne dla naszego życia. Tak po prostu uważam. Jego przyjście w ciele, wypełnienie obietnicy rozpala we mnie pewność i tęsknotę odnośnie powtórnego przyjścia Jezusa. I to drugie przyjście, ono może być czymś o niebo wspanialszym niż ten cud, który miał miejsce w Betlejem, wcielenia Syna Bożego. Tym donioślejsze jest to drugie przyjście, ponieważ Jezus wiele mówił o tym dniu. Nie mówił o swoim narodzeniu, żebyśmy wspominali to i my chcemy to robić, bo to jest taka sama dobra, może lepsza, nie wiem, okazja, żeby opowiadać o naszym Zbawicielu. Każdy szczegół Jego życia, każde słowo, które On wypowiedział, wszystko jest cenne dla naszego życia i dlatego to wspominamy. Jezus nie mówił o swoich narodzinach, ale mówił wielokrotnie o powtórnym przyjściu. Dlatego jest to donioślejsze i o tyle ważniejsze. Zwróćmy uwagę, jak wiele nauczania dotyczyło przygotowania się na Adwent, na powtórne przyjście. Wspomnijmy chociaż przypowieść o 10 pannach. Tu jest mowa nie o całym świecie. Tu jest mowa o Kościele. Tu jest mowa o tych, którzy deklarują, że czekają na przyjście oblubieńca. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Od pierwszego wersetu czytamy tam, że wtedy Królestwo Niebios, słowa Jezusa, przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, bardzo delikatny przekład, było głupich. 5 przezornych, czyli mądrych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swoich lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne. Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, tu jest morał tej historii, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy, uwaga, przyjdzie. Zadbajmy o to, aby ten dzień był radosny dla nas, bo to będzie jednocześnie dzień straszny i dzień wspaniały. Dzień radości i dzień płaczu. W Łukasza w 21 rozdziale od 25 wersetu czytamy, jak Jezus zapowiadał te dni. Mówi tam, i będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się. Podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. On przyjdzie, ponieważ już raz przyszedł. Przyszedł, aby dać nam dar zbawienia, zaoferować drogę ratunku. Przyszedł dla odkupienia ludzkości. Ale drugi raz przyjdzie nie dla odkupienia. Drugi raz przyjdzie, żeby dokonać sądu nad światem i nad tymi, którzy nie złożyli ufności w Jego słowie oraz dziele, które dokonał na krzyżu. W Jana 5 rozdziale od 21 wersetu czytamy słowa Jezusa. Gdyż jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Ręczę i zapewniam, zbliża się godzina, a właściwie nadeszła, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją. Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawiłby i Syn miał życie sam w sobie i powierzył Mu władzę sprawowania sądu, ponieważ jest On Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos i wyjdą ci, którzy czynili dobro, aby powstać do życia, a ci, którzy postępowali podle, aby powstać na sąd. W objawieniu Jana, które mówi o tym, co jeszcze się wydarzy, czytamy w 11 rozdziale o tym, co się wydarzy, kiedy zatrąbi siódmy anioł. 11 rozdział od 15 wersetu. Zatrąbił siódmy anioł. Wówczas w niebie rozległy się okrzyki. Nasz Pan i Jego Chrystus zapanował nad światem. Będzie On królował na wieki. A 24 starszych zasiadających na swoich tronach przed Bogiem upadło na twarz i złożyło pokłon Bogu. Powiedzieli, dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmocny, który jesteś i który byłeś, że użyłeś swej wielkiej mocy i objąłeś królowanie. Narody wpadły w złość. Wówczas nastał czas Twego gniewu. Czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty Twoim sługom, prorokom, świętym, szanującym Twoje imię, małym i wielkim, oraz czas zagłady dla tych, którzy niszczą ziemię. Wtedy otworzył się niebieski przybytek Boga, a w przybytku ukazała się skrzynia Jego przymierza. Strzeliły błyskawice, rozległy się głosy i grzmoty, powstało trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. To przed nami. 22 rozdział objawienia mówi 10 werset i rzecze do mnie, nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. W przekładzie Biblii Warszawskiej nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi. Czas bowiem jest bliski. I rada dla nas. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech wciąż daje się uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Kiedy Jezus przyjdzie po raz kolejny, On przyjdzie dla uratowania od wiecznej konsekwencji grzechu tych, którzy Mu zaufali i aktywnie trwają w Jego Słowie. Przyjdzie po tych, którzy wyczekiwali Go z wytęsknieniem i zostaną znalezieni przygotowanymi. W Hebrajczyków czytamy 9:27 i jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go, kto pamięta? O, miłują, chcielibyśmy, to jest, wyczekują. Ci, którzy go oczekują, oczywiście, że miłują, bo ci, którzy go oczekują, to go miłują. Drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Nadchodzi wielki dzień. Jest pieśń, którą dzisiaj zaśpiewamy na koniec nabożeństwa, która właśnie o tym mówi. W takim marszowym, radosnym tempie, że wielki dzień nadchodzi. Ten dzień nadchodzi. Wielki dzień nadchodzi w chwale swej. Gdy na prawo i na lewo Bóg podzieli cały świat. Czyś gotowy na ten wielki dzień? I będziemy dzisiaj to jeszcze śpiewać i będziemy zadawać sobie to pytanie. Czy jesteśmy gotowi? Ten dzień nadchodzi. Jezus wielokrotnie o nim mówił. Mówił też, że wtedy, w tym dniu, dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? Jezus odpowiada, szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Kończąc, przy jakim zajęciu? Czego Pan Jezus oczekuje od Ciebie, ode mnie i od Ciebie? Czy Jezus oczekuje, że umyjesz dla Niego okna na święta? Oj nie, ale On oczekuje znacznie więcej i nie tylko na święta. Może to źle brzmieć w tych czasach, ale swego czasu czytałem książkę Johna Pipera pod tytułem Czego Jezus żąda od świata? I to tak zgrzyta, że Jezus żąda czegoś od świata. Ale pomyślmy chwilę o tym. On dał nam tak wiele. Jezus nie upierał się zachłannie przy tym, żeby pozostać równym Bogu. Przyszedł na ten świat, aby dać nam dar zbawienia. Darmo, z łaski. Jednak przyjęcie tego daru, choć nie oznacza wypełniania szeregu zadań z listy, nie jak mycie okien na święta, inne rzeczy trzeba odhaczyć i zasłużyć sobie, ale to oznacza de facto oddanie Mu całego swojego życia. I pozwólcie, że zakończę to kazanie 5 krótkimi fragmentami z nauki apostolskiej. Nie będę czytał referencji, w programie tygodnia macie wszystkie, dzisiaj nie było prezentacji, wszystkie referencje, jakby ktoś chciał jeszcze postudiować słowo, wrócić do tych fragmentów, to tam je znajdziecie, a ja zakończę 5 fragmentami, które łączą się w pewną całość. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. A zatem, cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Wszystko, wszystko, Cokolwiek czynicie w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Amen.